Łączymy się z Trójmiastem, gdzie naszym gościem po drugiej stronie słuchawki telefonicznej jest Jarek Kowal, kurator festiwalu Jazz Jantar. Festiwalu, którego 28. edycja zaczyna się już za tydzień w środę, 26 marca. Witam cię, Jarku, bardzo serdecznie.
Cześć.
To zacznę od takich pytań natury ogólnej, chociaż myślę, że nikt tego nie lubi. No ale parę dni temu rozgrzało to pewną część środowiska muzycznego, choć pewnie nie wszyscy nasi słuchacze słyszeli. Nie dostaliście dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, podobnie jak festiwal Ad Libitum, Avant Art Festival, Unsound, przegrywając ją chociażby z uroczystością 75-lecia Zrzeszenia Studentów Polski. To wszystko w kategorii muzyka, dodajmy, a jednocześnie ten brak uznania w gremiach ministerialnych całkiem nieźle kontrastuje z tym uznaniem pośród miłośników jazzu, bo jeśli dobrze pamiętam, wasz festiwal został uznany najlepszym festiwalem w Polsce według czytelników Jazz Forum. Ja wiem, że to komentuje się samo przez się, ale poproszę może jakiś komentarz do tej sprawy.
No to się tak rzeczywiście komentuje samo przez się. Myślę, że to już też było dobrze zdiagnozowane przez wiele osób. No po prostu w tej komisji, która przyznawała te środki, jest za małe zróżnicowanie. Jest wiele osób, które nie słuchają jazzu, nie słuchają właściwie niczego poza muzyką poważną, jeżeli tak naprawdę się temu przyjrzeć. I podejrzewam, że w dużej mierze to wynikało z tego, a nie z jakichś niecnych, złych zamiarów, tylko po prostu z niezaznajomieniem się z tematem, z nieznajomością tematu, może zbyt wąskim tym gronem komisyjnym, na pewno zbyt mało zróżnicowanym, ale też no jakoś to nam szczególnie nie podcięło skrzydeł. To nie jest tak, że jesteśmy teraz załamani i liczymy skąd wziąć pieniądze na organizację festiwalu. Wspiera nas też miasto Gdańsk, mamy też prywatnych sponsorów. No i tak naprawdę najważniejsza rzecz, która myślę, że każdy, kto jest oburzony tą sytuacją, może to wykonać, to po prostu chodzić na te koncerty. Bo jak sprzedajemy bilety, im więcej ich sprzedamy, to też mamy więcej środków, żeby organizować kolejny festiwal, zapraszać kolejnych artystów. Więc to jest też w dużym stopniu coś, co każdy może zrobić, po prostu kupić bilet i przyjść na koncert i dzięki temu festiwale żyją.
No więc mówiąc slangiem żeglarskim, bo w końcu jesteśmy nad morzem, rozwijacie żagle, a nie zwijacie. W tym roku mamy nową formułę festiwalu. Opowiedz nam troszeczkę o tym.
Dotąd mieliśmy bardzo dużo edycji w ciągu całego roku. To było kilka miesięcy, właściwie co dwa miesiące mieliśmy weekend, czasami cztery dni koncertowe. I w końcu doszliśmy do wniosku, że być może to jest dla ludzi trochę zbyt dezorientujące, że może nie wiedzą, czy ten Jazz Jantar już był, czy dopiero będzie. I pewnie też trudniej komuś zaplanować, jeżeli przyjeżdża spoza Trójmiasta. Więc postawiliśmy na to, że będą dwie takie bardzo zwarte, intensywne edycje. Jedna w marcu, którą mamy za chwilę, a później pod koniec października druga będzie też pięciodniowa, też 13 koncertów. No mam nadzieję, że to też sprawi, że trochę więcej osób przyjedzie po prostu spoza Trójmiasta i zostanie tutaj na tydzień.
No i też zupełnie nowe miejsca, bo dotychczas zdaje się to wszystko działo się w jednej sali. Teraz wciąż w przestrzeni klubu Żak, ale niejako są nowe przestrzenie, które różnią się chociażby rozmiarem czy kameralnością. Skąd ten pomysł, aby trochę tę imprezę rozrzucić po tym Żaku?
No pomysł wziął się stąd, że po prostu to jest integralna część tego festiwalu, a czasami jest tak, że docierają do nas takie sygnały, że ludzie nie za bardzo wiedzą, że Klub Żak jest organizatorem festiwalu Jazz Jantar, tak jakby to były dwa osobne byty. Więc chcemy, żeby ten festiwal się rozlał po całym Klubie Żak, żeby były koncerty też w naszym kinie, żeby były koncerty w naszej galerii, będą też rozmowy prowadzone w naszej kawiarni, bo to jest fajna przestrzeń, która daje dużo różnych możliwości i dla mnie też to jest ważne, żeby trochę przełamywać ten taki schemat tego takiego black boxu, gdzie ludzie wchodzą do tej ciemnej sali i siedzą cały czas twarzą w jedną stronę, zespół z twarzą w drugą stronę i właściwie to wszystko się odbywa tak samo, te koncerty. Więc fajnie, jak można na chwilę to przełamać, jak stanąć na przykład w galerii i stać twarzą twarz z artystką i mieć taki bardzo bezpośredni kontakt, czy też w kinie. Myślę, że to jest ważne, żeby nie popaść w taki marazm, żeby to się nie wydawało wszystko takie schematyczne.
Pracujesz z festiwalem od 10 lat, już chyba ponad, ale po raz pierwszy w całości jest to twój program. Za chwilę o nim porozmawiamy szczegółowo, ale powiedz tak na początku, czy towarzyszył ci jakiś klucz, kiedy o tym programie myślałeś?
No jedyny klucz jest taki, że po prostu ściągam te zespoły, które lubię. Nie ma żadnego innego. Nie mam takiego myślenia, że ktoś jest gwiazdą, powiedzmy, więc trzeba go zaprosić, że ktoś coś tam osiągnął. Jakoś zawsze stawiałem na tą intuicję, na to, że zapraszać po prostu te zespoły, które sam często słucham i to się do tej pory sprawdzało. Mam nadzieję, że publiczność po tej edycji dalej będzie ufała naszym gustom festiwalowym i dalej będzie przychodziła. No to jest dosyć duży rozstrzał, więc to też nie jest tak, że słucham, nie wiem, tylko bebopu i mamy festiwal bebopowy. No to jest właściwie od takich spokojnych, dark jazzowych brzmień przez trochę bardziej takie, powiedzmy, klasyczne brzmienia jazzowe po już takie naprawdę jakieś dziwne free jazzowe odjazdy.
No to porozmawiajmy o tym programie, bo tak spoglądam na niego i mam wrażenie, że słuchamy podobnej muzyki i nadajemy na tych samych falach, bo gro artystów z tego programu to są stali goście moich audycji. No może pierwszy dzień, tak na pierwszy rzut, już mocne otwarcie, bo tam Peter Evans i Jim Black, zdaje się, też z nim przyjedzie.
Tak, Jim Black przyjedzie, to się okazało też niespodziewanie. Najpierw miał być Michael Oud, który w międzyczasie zrezygnował z grania w zespole Being and Becoming. No i w tym zespole od wiosny będzie grał na perkusji Tyshawn Sorey, więc my jesteśmy w takim momencie przejściowym i to jest właściwie jedyna trasa, która się odbędzie z Jimem Blackiem na perkusji, więc też wyjątkowa okazja, żeby go posłuchać w tym zespole. Myślę, że dla wielu osób też ten zespół Being and Becoming dzisiaj jest projektem, zresztą mamy takie sygnały, przede wszystkim wibrafonisty Joela Rossa. On się stał w międzyczasie dosyć popularną postacią, taką twarzą Blue Note Record, ale kiedy zaczynał grać w tym zespole, Peter Evans zaprosił go jeszcze jako takiego nastoletniego, obiecującego wibrafonistę, więc tak się akurat szczęśliwie złożyło, że będziemy mogli go zobaczyć w takiej, no, coraz rzadszej roli, bo on teraz jest jednak częściej liderem.
Chwalicie się przy wielu tutaj propozycjach, że akurat te zespoły występują pierwszy raz w Polsce. Jednym z takich zespołów jest kapela, duet o chyba najkrótszej nazwie na świecie, czyli zespół O z kropeczką.
Tak, to jest zespół, w którym się absolutnie zakochałem. Moja droga do jazzu wiodła przez muzykę metalową. Kiedy byłem nastolatkiem, to był szczyt popularności new metalu, więc te wszystkie zespoły typu Korn, Deftones, System of a Down, chociaż one nie do końca wszystkie były new metalowe, ale były bardzo mi bliskie, na tym się wychowywałem. No i odkryłem, że istnieje ten zespół O w Wielkiej Brytanii, który znalazł brakujące ogniwo między new metalem a jazzem. To się wydaje absurdalne, że coś takiego nie powinno istnieć. Ale jak się ich posłucha, jak oni grają na perkusji, na tym wielkim, głośnym saksofonie barytonowym, który jest w dodatku przesterowany, to tam rzeczywiście są te rytmy, są te groovy. To jest dla mnie coś fenomenalnego, że ktoś na takie coś padł. Zresztą oni też otwarcie mówią, że dla nich inspiracją w tym akurat projekcie nie szczególnie jest jazz, tylko na przykład właśnie Deftones albo Rage Against the Machine. I myślę, że to bardzo dobrze słychać. Oni zresztą trafili na jedną z playlist w jednym ze serwisów streamingowych jako najlepszy zespół gitarowy 2024 roku. Chociaż tam w ogóle nie ma gitary, ale tak po prostu ten saksofon brzmi.
No, mówisz o tym brakującym ogniwie pomiędzy metalem a jazzem. Ja tam może bardziej nawet bym to gdzieś do punku zaklasyfikował. To też podkreślmy, że Dan Carey wyprodukował tę ich debiutancką płytę. To jest ważna postać współczesnej brytyjskiej sceny postpunkowej, najogólniej mówiąc, ale faktycznie no nie jazzowej, więc to będzie na pewno ciekawy występ i głośny występ już na samo otwarcie piątku o godzinie 19. No a potem artystka, przy której chciałbym się zatrzymać na nieco dłużej, bo to jest dziewczyna zupełnie wyjątkowa. Zo Amba, która zdaje się już jest w Gdańsku, pomimo że do festiwalu jeszcze tydzień. Czy to się zgadza?
Tak, wczoraj ją odebrałem z lotniska, jest tutaj już u nas. No przyjechała wcześniej dlatego, że na samo otwarcie festiwalu pierwszego dnia, pierwszy koncert, to będzie jej projekt z czterema studentami Akademii Muzycznej w Gdańsku, bo też ta edycja festiwalu różni się tym, że zaczęliśmy współpracować dosyć ściśle z Akademią Gdańską, która no, ma wiele osiągnięć już na swoim koncie. Wiele osób z niej się wyłoniło, czy Emil Misk, czy Tomasz Chyła. No i stwierdziliśmy, że to właściwie powinno już dawno się wydarzyć, że trzeba też kuć żelazo póki gorące, więc Zo Amba przeprowadzi najpierw warsztaty, próby i później ten jeden, jedyny koncert się wydarzy na początku. Nigdy później nie będzie zagrany, nie będzie rejestrowany, więc to jest jedyna okazja, żeby zobaczyć czterech studentów Gdańskiej Akademii razem z Zo Ambą na scenie.
No a potem wystąpi zupełnie solo właśnie w kameralnej przestrzeni.
W galerii, tak? Mhm. No i wystąpi solo i wystąpi też akustycznie, więc będzie można naprawdę blisko do niej podejść, stanąć twarzą w twarz. Co prawda, jeżeli ktoś już jeszcze nie kupił biletu na ten koncert, no to już nie kupi, bo on się bardzo szybko wyprzedał. Akurat ten koncert w galerii jest no, też takim najmniejszym, tam możemy wpuścić ledwo 100 osób, więc on dosyć szybko został wyprzedany.
Ja miałem okazję zobaczyć Zoambę w ubiegłym roku w klubie Pardon to tu w Warszawie i powiem ci szczerze, rzadko tak miewam, ale miałem na tym koncercie łzy w oczach i myślałem sobie wówczas, że jest to być może najlepsza reinkarnacja Alberta Eilera, zamknięta w takim młodym kobiecym ciele.
To jest też ciekawe, bo właściwie się nie decydujemy na ogół na koncerty solo, zwłaszcza na saksofonie, bo słuchać przez 45 minut saksofonu solo, no to jest ciężkie. Nie każdy potrafi zagrać coś interesującego tak długo. Jest dużo japońskich saksofonistów, którzy potrafią to robić, na przykład Makoto Kawashima, ale też Zoamba coś takiego w sobie ma, że ona, no jest tam, są tam umiejętności techniczne, jest tam jakaś wirtuozeria, ale też jest zawsze jakaś historia, jakaś narracja, są emocje i to rzeczywiście jest wzruszające. Ja właśnie dlatego ją też tutaj solo chciałem usłyszeć, bo to, co widziałem w internecie, jak ona gra sama gdzieś w jakichś takich też nietypowych przestrzeniach, w lesie chociażby, no to jest poruszające i myślę, że to będzie taki bardzo emocjonalny koncert.
Zresztą ona sobie trochę tę Polskę ukochała, bo w ubiegłym roku nagrała chociażby płytę z Markiem Pospieszalskim, też kilkakrotnie w Polsce gościła. No nie wiem, czy to będzie taka tradycja, że będzie tutaj wracać. Może miałeś okazję zamienić z nią słówko. Dlaczego do tej Polski tak często wraca?
Wraca, bo jest zapraszana. To właściwie się głównie na tym opiera. Jeżeli kuratorzy nie wychodzą z inicjatywą, no to artyści przeważnie nie za bardzo mają gdzie zagrać. No wiadomo, ich agenci, menadżerowie też próbują zrobić te koncerty, ale tutaj to wyszło z naszej strony. To wyszło też z mojego maila, który tak naprawdę na początku był tylko mailem dotyczącym wywiadu. Chciałem się umówić z Amą na wywiad i tak od słowa do słowa z jej menadżerką stwierdziliśmy, że w sumie to miałaby nie przyjechać do Gdańska. A ona sama, jak tutaj wczoraj wysiadła z samolotu, to pierwsze co to zapytała, czy w Polsce jest w ogóle kiedykolwiek ciepło, bo zawsze jak przyjeżdża, to jest mróz, jest wiatr, jest śnieg, więc no musimy ją jeszcze kiedyś zaprosić w lato.
No tak, to patrzę jeszcze na ten piątek i mamy na finał tego dnia Wielki Powrót, czyli Contemporary Noise Sextet. No właśnie, Sextet, Quartet, Ensemble, wiele już było tych końcówek. Teraz mamy sextet i to nowy sextet, bo w odświeżonym składzie.
No i trochę taki trójmiejski przez to odświeżenie wyszedł, bo Olo Walicki na kontrabasie, Michał Janciesielski na saksofonie, czyli ta nasza tutaj lokalna reprezentacja. To też wyszło trochę z naszej inicjatywy, że ten koncept jest, bo sextet, kontemporalny sextet wydał pod koniec zeszłego roku taki album z wcześniej publikowanymi materiałami. I to sprowokowało mnie do napisania maila, czy może to będzie grane na żywo. I pierwotnie nie było takiego pomysłu. Na szczęście się okazało, że ten pomysł może się pojawić, może być zrealizowany. Więc to będzie ich pierwszy koncert po powrocie. Później, z tego co już wiem, będą tworzone nowe utwory, no i będą kolejne koncerty. Ale jeżeli ktoś ma sentyment do tych płyt, które wyszły, a wiem, że sporo takich osób, no to będzie pierwsza taka okazja, żeby się zagłębić właśnie w tej muzyce w przeszłości, no ale w jazzie tak naprawdę nikt przecież nie gra tych samych utworów jeden do jednego, więc wiadomo, że to będzie też podczas tego wieczoru ewoluować.
Festiwal w Trójmieście, więc siłą rzeczy też trójmiejska scena jest mocno reprezentowana. Mamy tutaj chociażby znane nam już Klawo, mamy też chyba nowy projekt całkiem, Tętno, Krzysztofa Hadrycha, gitarzysty. No i zespół Daltonists, który chyba premierowo pojawi się właśnie na Jazz Jantar. To już taka tradycja, że na Jazz Jantar są takie koncerty premierowe. Jedne z pierwszych, bo pamiętam, że przed laty zespół USO 9001 zagrał koncert bardzo mocny i to był jeden z ich pierwszych koncertów. Ja tak sobie myślę, że to też wymaga dużej odwagi od was, organizatorów, żeby zaufać zespołowi, który nie ma jeszcze na koncie wielu występów i zaprosić ich na taki festiwal.
Tak, to jest taka tradycja, że właściwie tak teraz sobie próbuję przypomnieć, ale chyba nie było takiej edycji, żebyśmy jakieś premiery nie mieli. Zawsze coś jest. Czasami to są też premiery albumów zagranicznych, tak się zdarzało, ale no najczęściej, wiadomo, z przyczyn oczywistych są to premiery polskie. Tutaj akurat mamy 3 premiery trójmiejskie, więc już w ogóle świetnie. I no z jednej strony to może jest w jakimś stopniu odwaga, ale z drugiej strony my tych muzyków często znamy z innych projektów. No, Krzysztof Hadrych gra u Tomasza Chyły na gitarze, wiemy na co go stać, więc no to jest oczywiste, że to nie może być kiepska muzyka. Zresztą jakieś tam próbki oczywiście odsłuchujemy niepubliczne wcześniej, więc no nie będę ukrywał, że nie jesteśmy aż tak odważni, żeby kompletnie w ciemno kogoś wziąć, no ale chyba tego by nikt nie zrobił. Więc jakieś tam przecieki muzyczne mamy, wiemy mniej więcej, co to będzie, no bo też zależy nam na tym, żeby to był wysoki poziom. Ja zawsze wchodzę z założenia, że niewłaściwe jest myślenie, że młody zespół musi grać w tych obskurnych klubikach, męczyć się, że musi po prostu wyszarpać sobie tą drogę do festiwalu i w końcu jako sukces może tu wystąpić. A dlaczego by właśnie nie tutaj zacząć? Dlaczego nie zacząć tak wysoko? Dlaczego by mu nie pozwolić grać z tymi wszystkimi międzynarodowymi zespołami? To też myślę, że go stawia w lepszej sytuacji, kiedy chce później grać w innych miejscach. Więc no to się opiera na zaufaniu, ale myślę, że w ogóle cały jazz się opiera na tworzeniu takiej społeczności, na tej wymianie energii. I w tej społeczności muszą być i starsi muzycy, i muszą być też młodsi muzycy, bo inaczej to po prostu nie działa.
No i sobota, wielki finał, może nie imprezy, ale wielki finał dnia, bo mam takie wrażenie, że to jest no chyba gwóźdź całego programu, czyli Fire Orchestra, oczka w głowie Matsa Gustafsona.
Od tego koncertu się zaczęło tworzenie tego programu tak naprawdę. Najpierw był koncert Fire Orchestra, później wszystkie wokół powstały. No i tak się też świetnie złożyło, że akurat zakończył się ten co 3-letni cykl Fire Orchestry, kiedy zmienia się skład i teraz do Gdańska przyleci zupełnie nowy skład i tutaj wystąpi po raz pierwszy, więc to będzie też wydarzenie wyjątkowe, dlatego jest podpisane Fire Orchestra Special Edition. Będą utwory starsze w nowych wersjach, bo z nowymi muzykami, ale będą też utwory zupełnie nowe, więc myślę, że kolejne takie wydarzenie, no nie możemy tego nazwać premierą, bo to jeszcze nie jest album, ale takie wydarzenie, które pokazuje coś zupełnie nowego, I też po raz pierwszy będzie można to zobaczyć i usłyszeć na Jazzjantarze. To będzie też ciekawe doświadczenie, no bo to jest 17 osób na naszej scenie. Maksymalnie do tej pory występowało bodajże 11 i już było ciasno. Ale zespół ma wszystkie wymiary i nawet się zdziwili, powiedzieli, że na mniejszych scenach grali, więc...
No ja pamiętam...
A my im, że się zmieszczą.
Słuchaj, ja pamiętam, jak grali w Pardon to tu, no to też nie jest zbyt duży klub, a tam się wszyscy zmieścili. Zresztą, no właśnie, grali często w Polsce, w ubiegłym roku, 2 lata temu, ale rozumiem, że tutaj będzie coś nowego, coś, czego jeszcze nie słyszeliśmy i czego jeszcze nikt nie słyszał, czyli jakieś takie wprowadzenie do kolejnej płyty, która w niedalekiej przyszłości się ukaże.
Tak, no i też w nowym składzie. Oczywiście ten nowy skład to jest częściowo stary skład, no Mats Gustafsson wiadomo jest nie do wymiany w tym zespole. Jest też kilku muzyków, którzy byli we wcześniejszych wcieleniach Fire Orchestry. Jest kilku takich, którzy byli na samym początku, ale mieli przerwę i teraz wrócili. No i jest też kilka osób, które będą po raz pierwszy w tym zespole, więc są nowe głosy, nowe wokalistki, jest nowa osoba odpowiedzialna za perkusję, więc no na pewno nie będzie to coś, co już ktoś gdzieś słyszał na wcześniejszych koncertach, tylko zupełnie nowy projekt.
Ale widzę, że Zofia Jernberg dalej tutaj mocno się trzyma w składzie wokalnie. Więc...
A to akurat jest zmiana i jej jednak nie będzie.
Nie będzie jej, proszę bardzo. Nie będzie też Marian Valentin zapewne.
Nie, też nie będzie.
Czyli będzie ktoś zupełnie inny. A, to ciekawe, to ciekawe. Czy jeszcze o czymś zapomnieliśmy? Bo tak patrzę na ten program i...
No mamy jeszcze ostatni dzień, niedziela. Mhm.
Szczerze ci powiem, że ci artyści akurat niewiele mi mówią, więc może tak w telegraficznym skrócie.
Tak, no bo to są rzeczywiście mało znani. To jest to, co lubimy robić na tym festiwalu, że bierzemy kogoś, kogo nikt kompletnie nie zna i się okazuje, że właściwie za każdym razem jest bardzo dużo osób, które chcą przyjść i posłuchać. W zeszłe lato mieliśmy Cassiusa Cobsona i Sultana Stevensa, też wtedy jeszcze mało znanych artystów. Mieliśmy na tym koncercie ponad 200 osób. Więc myślę, że tutaj też nam publiczność zaufa, tym bardziej, że to są projekty bardzo ciekawe, bo niemiecki Sinularia łączy jazzową improwizację, przy czym u nich to się przede wszystkim objawia w improwizowanych rytmach. z IDM-em, z muzyką hip-hopową. Jak ktoś lubi Flying Lotusa, to myślę, że tutaj też znajdzie coś dla siebie. A Splashger to jest projekt Jobergera Myre, który jest kontrabasistą w zespole Nilsa Petera Molvaera. I to jest taki dosyć podobny nastrojowy klimat, taki z pogranicza dark jazzu. Więc dwa bardzo skrajne projekty, jeden bardzo głośny, szybki, drugi raczej wolniejszy, wyciszający. I tego dnia też mamy przed tym wieczornym koncertem oficjalnym dla wszystkich te same zespoły wystąpią też o godzinie 16 w darmowym koncercie dla licealistów. No, wymyśliliśmy, że trzeba też młodzież zachęcać, edukować, pokazywać, że jazz to nie jest taka straszna muzyka, którą trzeba słuchać w garniturze filharmonii, tylko każdy może przyjść i nie ma w tym nic strasznego.
No to już kończąc naszą rozmowę, powiedz, jak tak obserwujesz, do kogo trafia ten jazz jantar, kto przyjeżdża, czy to się zmienia przez lata, czy to jest raczej stałe grono bywalców, czy to są ludzie z Trójmiasta, czy może z całej Polski, a może w ogóle z Europy się zjeżdżają?
Mamy na pewno taką grupę stałych bywalców, którzy są od lat. Nawet w zeszłym roku rozmawiałem z osobą, która przychodziła już w latach 70. na festiwal jazz jantar. Więc jest taka bardzo oddana grupa osób. No ale też są tacy, którzy się zmieniają. Są takie osoby, które przyjdą tylko raz, bo jeden konkretny artysta ich interesuje. Są takie osoby, które co jakiś czas się pojawiają. Ale myślę, że fajne jest to, że mamy bardzo dużą różnorodność wiekową. Są osoby, które no, słuchają jazzu już podejrzewam 40-50 lat, ale są też takie osoby, które studiują, które nawet nie wiedzą, że taka muzyka może być nazywana też jazzem. Więc ta różnorodność, tak jak i wcześniej wspominałem, jest bardzo ważna, no bo to musi być ten przepływ energii, te tworzenie społeczności, ta wymiana doświadczeń. To jest właściwie kluczowe i w jazzie, jeżeli chodzi o granie muzyki, ale też w jazzie, jeżeli chodzi o odbieranie go jako słuchacz.
Jarek Kowal, kurator festiwalu Jazz Jantar, był dzisiaj naszym gościem. Festiwalu, który przypomnijmy już w przyszłym tygodniu od środy do niedzieli. Jedna z dwóch edycji tegorocznych, tak? Jeśli dobrze pamiętam. Kolejna będzie dopiero w październiku. A masz już jakiś pomysł na tę kolejną? Gdzieś tam ci w głowie coś
kierunku? Mamy nawet artystów zaproszonych, ale jeszcze nic nie mogę zdradzić. Ale tak, tak. Ta październikowa jest już właściwie gotowa. Czeka na ogłoszenie.
Okej. Dzięki Jarku za poświęcony czas. No i widzimy się w Gdańsku.
Dziękuję i do zobaczenia.